Mądre dzieci.
Czy wiecie, że Archiwum Państwowe w Lublinie ma już 100 lat? Przy tej okazji przyjrzymy się dzisiaj nieco bliżej temu wyjątkowemu miejscu.
Archiwum to jest miejsce, w którym przechowywane są różne, przeróżne informacje. Każda informacja o człowieku. Można tak naprawdę znaleźć wszystko. Zdjęcia, różne pamiątki.
Zajrzymy także do Muzeum Wsi Lubelskiej.
Moim zdaniem to jest po to, żeby ludzie tak jakby mogli powrócić do starych wieków. Nie widzieli tego, to żeby mogli to podziwiać.
Doradzimy również, w jaki sposób, zwłaszcza jesienią, wzmacniać odporność waszych organizmów.
Kiszonki są zdrowe, bo mają witaminę C.
Będziemy bardziej odporni na przykład na jakąś chłodniejszą pogodę.
Są bakterie w żołądku i ona je wypędza.
Krzysztof Mysiak i Pola Superczyńska, koniecznie zostańcie z nami.
Archiwum to zbiór informacji o czymś albo o kimś.
I jest też archiwum historyczne, w którym jest przetrzymywane różne cenne rzeczy z przeszłości.
Archiwum to jest miejsce, w którym przechowywane są różne, przeróżne informacje. Każda informacja o człowieku. Można tak naprawdę znaleźć wszystko, zdjęcia, różne pamiątki.
A po co tworzone są archiwa, twoim zdaniem?
Może, żeby właśnie następne pokolenia miały jakąś pamiątkę po poprzednich.
Tam właśnie przechowujemy na przykład pamiątki, nazwiska, co ten człowiek robił, o którym tam jest. Na przykład, jaką miał pracę, ile miał dzieci.
Archiwum to jest takie miejsce, w którym przechowywane są różne dane na temat wszystkich ludzi z danego rejonu. Przechowywane tam są między innymi zdjęcia, informacje o miejscu zamieszkania, o potomkach, rodzinie, imię, nazwisko. W archiwum można znaleźć też informacje o moich przodkach, tak sprzed 300-400 lat.
A ty myślisz, że archiwum to jest ciekawe miejsce, na przykład do pracy?
Chyba tak. To jest trochę takie, wciągające, ponieważ to jest takie trochę cofanie się w czasie.
Jest to na pewno interesująca praca, ponieważ możemy się bardzo dużo dowiedzieć o różnych pracach, o różnych ludziach. To może być ciekawe przeżycie, zobaczyć, jak kiedyś ludzie żyli. Na przykład w filmach często są takie bardzo duże szafy z różnymi tymi dokumentami, szufladki i to zawsze mnie fascynowało, że to wszystko jest tak bardzo dobrze ogarnięte. No, fajnie byłoby zwiedzić archiwum.
O archiwach wiecie całkiem sporo, ale do tej wiedzy dorzucę coś jeszcze. Czy wiecie na przykład, że Archiwum Państwowe w Lublinie obchodzi stulecie istnienia? Swoją działalność rozpoczęło w roku 1919 i było jednym z pierwszych archiwów utworzonych w odradzającej się wówczas Polsce. Setne urodziny to oczywiście powód do dumy, tak podkreśla pani Anna Hurzan, która w archiwum pracuje już ponad 20 lat. Posłuchajcie, co ciekawego mówi o tym wyjątkowym miejscu.
Po raz pierwszy pewnie o archiwum usłyszeliście w szkole na pierwszych lekcjach historii. Oprócz bibliotek i muzeów, archiwa stanowią bardzo ważną instytucję, w której przechowuje się źródła historyczne. Nasze archiwum lubelskie należy do najbogatszych w Polsce. Przechowuje się tutaj aż 13 kilometrów akt, czyli gdybyśmy ułożyli je po kolei, moglibyśmy dojść do Świdnika. Najstarsze dokumenty pochodzą z wieku XIV. Pierwszy dokument to dokument, w którym Władysław Łokietek nadaje Lublinowi prawa miejskie. Oprócz tego dokumentu mamy mnóstwo innych dokumentów pergaminowych, które zgromadzone były przez stulecia w archiwum miejskim. Oprócz dokumentów królewskich przechowywanych w naszym archiwum, mamy również i wyroki sądów, które odbywały się w Lublinie. Jeżeli poszukamy dobrze, możemy również odnaleźć sprawy sądowe, które toczyły się przed Trybunałem Lubelskim. Dokumenty najstarsze pisane były po łacinie, dlatego żeby móc je odczytać, konieczna jest znajomość właśnie języka łacińskiego, a także też należy zwrócić uwagę, że wtedy pisane były piórem gęsim. Pisano zupełnie inaczej niż ludzie współcześni. Archiwum jest dostępne właściwie dla wszystkich. Barierą jest tylko umiejętność czytania dawnych tekstów. Ale wszystkiego oczywiście można się nauczyć powoli, powoli. Każdy może stać się archiwistą, może poznawać osobiście przeszłość, dawne dzieje, nie tylko korzystając z książek dostępnych w bibliotekach, ale również może mieć kontakt ze źródłami historycznymi, które w naszym archiwum się znajdują.
Gdybyście chcieli poznać zakamarki Archiwum Państwowego w Lublinie, to służę kolejną informacją. Otóż znajduje się ono przy ulicy Jezuickiej, między Wieżą Trynitarską a Archikatedrą Lubelską. Myślę, że warto tam zajrzeć. Kto wie, będzie to być może propozycja weekendowego spędzenia czasu. Zastanówcie się, porozmawiajcie z rodzicami. No i koniecznie zostańcie z nami. Za chwilę przenosimy się w zupełnie inne miejsce. Chciałabym Was zabrać na wycieczkę do skansenu. A swoją drogą, czy wiecie w ogóle, co to jest za miejsce?
A więc byłem w skansenie kilka razy. Chyba najbardziej mi się podobało, kiedy byłem tam z klasą w starej szkole. Ale podobało mi się wtedy to, że po prostu mogliśmy tam sobie biegać spokojnie i odkrywać takie zielone miejsca. Mi się najbardziej podoba stodoła i kowal.
Ja byłem w skansenie w Krasnobrodzie i tam pan opowiadał o różnych miejscach właśnie takich. W jednym budynku było nawet pokazane na przykład stare radia, stare motocykle i to najbardziej wspominam.
Jak byłem na wycieczce z taką klasą jedną moją, to wspominam taki wiatrak duży, w którym się tam właśnie robi mąkę. Też pamiętam, jak szliśmy taką drogą i wokół niej były różne zwierzęta takie hodowlane, domy stare, garnki z gliny.
Czy to jest ciekawe miejsce twoim zdaniem, taki skansen?
Moim zdaniem, jak pierwszy raz widzi takie rzeczy, to jest to ciekawe.
A ja specjalnie dla Was podsłuchałam w naszym lubelskim skansenie, z jak ogromną, no właśnie, ciekawością dzieciaki z lubelskich szkół słuchają opowieści o dawnej historii, zwyczajach, tradycji, na przykład o znaczeniu i roli chleba. Posłuchajcie sami.
Te chleby mogły mieć nawet 8 kg, to były olbrzymie bochenki, więc piekły się 1,5 godziny w piecu. W tym czasie mama zamykała piec zatułką taką metalową, robiła nad piecem znak krzyża, no i nie siadała. Mówiło się, że jak mama siądzie, to ciasto opadnie, zrobi się zakalec, więc nie wolno było usiąść. Trzeba było tutaj chodzić, stać i tego pieca pilnować. Mówiło się, że ciasto równo rośnie, jeżeli trzonkiem łopaty właśnie postuka się w sufit. Były inne zwyczaje związane z tymi narzędziami. Na przykład, jak mama operowała łopatą w piecu, nie wolno było przechodzić nad nią, bo ciasto opadnie. Nie wolno było przechodzić pod łopatą, bo groziło to utratą włosów. Także bardzo różne dziwne zwyczaje wiązały się z chlebem i z jego wypiekiem. Jak ciasto było gotowe, jak chleb był upieczony, wyjmowało się go i ono trafiało tutaj na taką wysoką półkę.
Ta deska była, żeby dzieci same nie wzięły tego chleba.
Tak, tu, on tutaj właśnie leżał przez cały tydzień w takim przewiewie, żeby nie zapleśniał. No i po to, żeby był bezpieczny właśnie przed dziećmi. Mama była odpowiedzialna za to, żeby go upiec i za to, żeby go nim sprawiedliwie obdzielić całą rodzinę. A nie było to tanie pożywienie. Najtańsze na wsi były ziemniaki, chleb był dosyć drogi, także w bogatszych domach jadło się go raz dziennie, a w biedniejszych rzadko, od święta, a może nawet wcale. Mama obdzielała rodzinę chlebem. Zaczynała, jak myślicie, kto pierwszy dostał jeść w rodzinie?
Tata, bo to właśnie tata pracuje i tata musi dostać pierwszy.
Żeby najwięcej się pożywić, bo on najwięcej pracuje.
To są wszystko bardzo dobre odpowiedzi. A jako, że chleb był drogim pożywieniem, więc bardzo go szanowano. Jeszcze był drugi powód, dla którego chleb szanowano. To był dar Boży, więc nie wolno go było pod żadnym pozorem zmarnować, wyrzucić. Chleba się nigdy nie pożyczało. Chlebem się zawsze dzieliło. A w ogóle podpłomyk to jest najstarsza forma chleba. Jak myślicie, ile lat już ludzie jedzą chleb?
1000?
2000?
5000?
12 000 lat już jemy chleb. To były jeszcze czasy kamienia młodszego, kiedy ludzie mieszkali w jaskiniach i piekli sobie właśnie takie małe placki. One jeszcze wtedy w ogóle nie wyglądały ani jak chleb, ani jak te podpłomyki. To była tylko woda z mąką zmieszana, pieczona w popiele albo na gorących kamieniach. I to był pierwszy chleb. Dzięki archeologii, wykopaliskom już wiemy, że wtedy on w diecie człowieka się znajdował.
Czuję, co się święci.
Co?
Ma się rozumieć.
Według mnie tworzone są skanseny po to, żeby ludzie dowiedzieli się, co robili za dawnych czasów i co było wtedy, jak ludzie żyli.
Moim zdaniem to jest po to, żeby ludzie tak jakby mogli powrócić do starych wieków. Nie widzieli tego, to żeby mogli to podziwiać.
Jak dla mnie skanseny są stworzone po to, żeby ludzie czasem, czy nawet dzieci z różnych szkół na wycieczkach mogli zobaczyć, jak były tworzone na przykład domy kiedyś, albo jak był robiony czasem chleb, na przykład też garnki z gliny.
Nasi mali eksperci ze Szkoły Podstawowej nr 18 w Lublinie, tradycyjnie znakomicie poinformowani, ale także tradycyjnie, jak to w naszych audycjach Mądre Dzieci bywa, o głos poprosimy również dorosłego eksperta. A o takich miejscach jak skansen między innymi wie wszystko pani dr Mariola Tymochowicz z Zakładu Kulturoznawstwa UMCS.
Skansen, czyli inaczej Muzeum na Wolnym Powietrzu, bo to jest taka polska prawidłowa nazwa, powstały, żeby prezentować, jak dawniej, czyli na przełomie XIX i początku XX wieku, wyglądało życie na wsi. Wiemy, teraz wieś się zmienia, szczególnie w ostatnich latach bardzo wieś się rozbudowuje i zbliża się tak naprawdę to życie wiejskie do miejskiego. Już niewiele się ono różni, a tak naprawdę możemy sobie o tej dawnej wsi uświadomić i zobaczyć, jak ona wyglądała właśnie w skansenie. Skansenów jest bardzo dużo. Każdy region Polski ma te skanseny, zaczęły powstawać. Pierwszy jeszcze przed II wojną światową, kolejne tak licznie zaczęły powstawać po II wojnie światowej. Skanseny są tak zaprojektowane, żeby pokazać i kształt tej tradycyjnej, dawnej wsi i typowe budynki, budynki mieszkalne, budynki gospodarcze i co ważne, też często one są tak zaplanowane, żeby też pokazać tą różnorodność tej wsi, czyli jak mieszkali bogaci gospodarze, jak mieszkali średnio zamożni, no i oczywiście ci najubożsi. Jakie były też inne obiekty w takiej wsi, czyli że tak jak na przykład w naszym skansenie, że była kuźnia, że była olejarnia, że był oczywiście kościół, tam gdzie były inne wyznania, to była też cerkiew. No i też z dawną polską wsią jest dwór związany. Nasz skansen został jeszcze dodatkowo tak zaplanowany, żeby też pokazać tą różnorodność naszego regionu, że zupełnie inaczej te wioski wyglądały w okolicach Biłgoraja, czyli na Roztoczu. Inaczej nieco wyglądały zabudowa tych gospodarstw w okolicach Lublina. Mamy też, co nie we wszystkich skansenach występuje, fragment takiego tradycyjnego małego miasteczka, co też na pewno wyróżnia nasze muzeum na wolnym powietrzu.
Mam pytanko.
A czym się zajmuje etnograf?
Etnograf zajmuje się myśleniem o historii miasta i wsi. No i okolicy, w której się znajduje.
Moim zdaniem to jest taki ktoś, kto po prostu zna się na kulturze, no bo tradycja no to jest takie coś, co już jest stare.
I myśli, że taki etnograf właśnie taką tradycją się zajmuje?
Tak myślę.
Czy tak jest w istocie? Zapytajmy naszego dzisiejszego eksperta.
Etnograf, czyli osoba, która zajmuje się zbieraniem i opisywaniem kultury różnych społeczności żyjących na kuli ziemskiej, tak mówiąc bardzo ogólnie. I oczywiście też społeczności tych warstw najniższych, czyli w przypadku Polski to byli chłopi, etnografowie, opisywali, zbierali informacje o tym, jak oni żyli, jaką kulturę tworzyli. Ale mamy też słowo bardzo bliskie, które z tą dziedziną nauki też się wiąże, czyli etnologia. To już jest określenie, które ma nam nie tylko już opisywać tą kulturę, ale też i analizować i porównywać, odnajdywać różnice między występującymi na świecie różnymi typami kultur. No i mamy jeszcze trzecie pojęcie, czyli antropologia kultury. Jest to pojęcie najszersze, które obejmuje te dwa wcześniejsze, które już też jakby nie odnosi się tylko i wyłącznie do przeszłości, do tych kultur powiedzmy dawnych, tylko też zajmuje się badaniami współczesności.
Mówiła pani doktor Mariola Tymochowicz z Instytutu Kulturoznawstwa UMCS. A teraz już za chwileczkę będę miała dla Was specjalne zaproszenie do lubelskiego skansenu. Jeśli nie macie jeszcze planów, na przykład jak spędzić jutrzejszą niedzielę, to być może pewien ciekawy i za chwilę się przekonacie zdrowy pomysł na spędzenie tejże niedzieli będzie miała dla Was pani dyrektor tej placówki, czyli pani Bogna Bender-Motyka. Posłuchajcie.
Skąd się bierze kiszona kapusta? Niekoniecznie ze sklepu. Kapustę kiszoną możecie zrobić sami. Jest to bardzo, bardzo proste. A jeśli się chcecie nauczyć, zapraszam Was serdecznie już jutro do Muzeum Wsi Lubelskiej. Mam nadzieję, że słońce dopisze, ale nawet gdyby chmury na niebie były i kropił deszcz, obieraczki kapuściane i tak się tu odbędą. Kapusta, czy na surowo, czy siekana, czy kiszona, jest jednym z najzdrowszych warzyw. Będzie można kisić kapustę, będzie można patrzeć, co się z tą kapustą robi, a przede wszystkim spędzić rodzinnie wspaniale niedzielę. Zapraszam Was bardzo, bardzo gorąco.
A do kapusty kiszonej, a dokładnie do jej niezwykłych właściwości powrócimy jeszcze w dzisiejszej audycji.
Dla mnie pycha.
Kiszonki są zdrowe, bo mają witaminę C.
Przypomnij, witamina C to na co dobrze działa?
Będziemy bardziej odporni na przykład na jakąś chłodniejszą pogodę.
Ale jest zdrowa, bo są bakterie w żołądku i ona je wypędza.
U mnie na przykład kapusta kiszona jest wykorzystywana do surówki.
Kiszone ogórki są zdrowe, ponieważ wtedy, kiedy się kiszą, wszystkie złe bakterie się z nich tak jakby niszczą, usuwają. A ja z tatą moim i z moją mamą robimy też ogórki, ponieważ mamy swój własny taki mini ogródek i tam zawsze z tatą chodzę po chrzan gdzieś, chodzimy na pole czy coś i po prostu zbieramy tam, później wkładamy do słoika. Samo zdrowie.
Samo zdrowie, tak jest. Kiszonki najbardziej smakują, podobno właśnie w tym okresie, ale co najważniejsze, przede wszystkim to jesienią i zimą najbardziej nam służą. Dlaczego?
Ja to bym musiał w ogóle się spytać, dlaczego są produkowane te kiszonki, dlaczego są takie zdrowe?
To wobec tego zapytajmy naszego dzisiejszego, kolejnego już dorosłego eksperta. Za chwileczkę o właściwościach niezwykłych kiszonek opowie Wam pani dr Alina Małmyszko-Czapkowicz. Posłuchajcie.
Robiły to wasze babcie, myślę, że robią to wasze mamy czasami, ponieważ dzisiaj jakby cały świat jest nastawiony na ekologię i na zdrowe odżywianie, a kiszonki, w tym kiszona kapusta, jest częścią tego zdrowego odżywiania. Dlaczego się to robi, po co się to wszystko robi, dlaczego będziemy zdrowsi, jeżeli jemy kiszonki? Przede wszystkim one zawierają dużo witamin. Tak jak wiecie, o tych witaminach wam często się mówi w szkole czy w przedszkolu, na zajęciach. One są bardzo potrzebne do funkcjonowania organizmu. W kiszonkach głównie jest większa zawartość witaminy C, witaminy K, witamin z grupy B. One są potrzebne po to, żeby wasz organizm funkcjonował normalnie, nie przeziębiał się. Są też profilaktyką, szczególnie witamina C jest profilaktyką infekcji w sezonie jesienno-zimowym, który się już zbliża do nas, jak widzicie, po pogodzie dużymi krokami. Natomiast tam też jest bardzo ważny składnik w kiszonkach, są to probiotyki. To są takie dobre bakterie, które sobie mieszkają w przewodzie pokarmowym każdego człowieczka, i dużego, i małego, i również chronią nas przed infekcjami i bardzo poprawiają trawienie. Czyli tym osobom, które mają dobrze zaopatrzone brzuszki w probiotyki, które są zawarte w kiszonkach, nie bolą brzuchy, lepiej i się czują, lepiej trawią. I też pamiętajmy o tym, że probiotyki działają też wzmacniająco odporność, czyli też przy sezonie jesienno-zimowym mniej będziemy łapać infekcji. Natomiast myślę, że dużym takim aspektem jest po prostu smak tych kiszonek, czyli też urozmaicamy sobie nasze jedzonko takim lekko kwaśnym smakiem. Pamiętajmy o tym, że oprócz kiszonej kapusty w naszym jakby regionie się kisi również ogórki. Natomiast w wielu regionach świata, jakbyście sobie pojechali na wycieczkę na przykład do Gruzji, to tam byście zobaczyli, że się kisi właściwie wszystkie warzywa. Czyli tam można kupić kiszony czosnek, kiszoną cebulę, kiszoną paprykę, kiszone buraki. Czyli to jest też forma przechowywania warzyw, ale również wydobycia z tych warzyw i jeszcze bardziej prozdrowotnego działania. Jeżeli mama wam poda, czy jakąś surówkę w zimie, czy powiedzmy ogórka kiszonego do obiadu. To jest też wszystko bardzo dobre z mojego punktu widzenia jako lekarza, ale głównie przede wszystkim zdrowe.
No ja mam nadzieję, że weźmiecie sobie głęboko do serca rady pani dr Aliny Małmyszko-Czapkowicz dotyczące wzmacniania odporności w sezonie jesienno-zimowym, bo to niezwykle ważne. Ja życzę wam bardzo, oczywiście, że zdrowego, ale także udanego weekendu. Kto wie, być może w skansenie. Przypominam, że jutro tam właśnie w sposób tradycyjny będziecie mogli zobaczyć, jak kisi się kapustę. A więc jeśli wybierzecie się na przykład na wycieczkę jutro do skansenu, to może być nie tylko przyjemnie, ale także zdrowo, czyli połączenie przyjemnego z pożytecznym. To, co lubimy najbardziej. Krzysztof Mysiak i Pola Superczyńska, dziękujemy Wam pięknie za wspólnie spędzony czas i mam nadzieję do miłego usłyszenia.